Dzień dobry, kłaniam się Państwu nisko. Państwa i moim gościem będzie Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
I rozmawiać będziemy oczywiście o Białorusi, o tym, co się dzieje z naszymi rodakami. Czy możemy postawić tezę, że Aleksander Łukaszenka rozprawia się z Polakami?
Panie redaktorze, Aleksander Łukaszenka od wielu lat, a od kilku miesięcy bardzo intensywnie rozprawia się ze swoim własnym społeczeństwem, swoim własnym narodem. Po kolejnych grupach, po wolnych dziennikarzach, po aktywistach społecznych, dziś władze w Mińsku starają się spacyfikować, zastraszyć organizacje pozarządowe, jaką jest Związek Polaków na Białorusi. Na to nigdy nie było i nie będzie zgody polskiego rządu.
No dobrze, to tyle słowa. Fakty są takie, że jak słyszeliśmy, trójka Polaków została z Grodzieńszczyzny, została przewieziona do Mińska, do stolicy Białorusi. Angelika Borys, szefowa Związku Polaków, najpierw dostała 15 dni aresztu, teraz czeka ją kara, znaczy inaczej, najpierw sprawa sądowa, ale to pewnie wyrok jest już przesądzony, za podżeganie do nienawiści na tle narodowościowym. Za to można dostać minimum 5 lat więzienia.
Tak, to prawda. Zarzuty są bardzo, powiedziałbym, ostre, ale jednocześnie przepis, na który powołuje się prokuratura białoruska, jest bardzo nieostry, dający dużą swobodę i prokuraturze, i sądowi. Oczywiście te działania mają charakter polityczny. Aleksander Łukaszenka, bojąc się nowej fali protestów, próbuje wyprzedzająco uderzyć w takie środowiska, nad którymi nie ma pełnej kontroli, chociaż trzeba mieć świadomość, że Związek Polaków na Białorusi nie angażował się w żadne polityczne akcje, w żadną polityczną działalność, koncentrował się na kultywowaniu polskiej kultury, kultywowaniu polskiego języka. Przecież dziś Angelika Borys siedzi w areszcie za organizację kaziuków, targów od 500 lat odbywających się na Grodzieńszczyźnie.
Podżeganie do nienawiści to obchody ku czci żołnierzy wyklętych. Panie ministrze, chciałem najpierw to jakoś zsumować. Czy my wiemy, ilu działaczy polonijnych dotknęły represje?
Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, to w tym momencie w aresztach znajduje się 5 osób. To są te 3 osoby, które zostały tutaj wymienione. Pani Angelika Borys, 4. osoba, i pani Anna Paniszewa
tak. Dyrektorka szkoły.
Brzeszcia. 5 osób jest w areszcie.
5 osób zatrzymano. Poza tym, nie wiem, czy polskie ośrodki, polskie szkoły zostały zamknięte, czy jakieś spotkały je inne represje, czy też tylko skoncentrowano się na zamykaniu liderów.
Równolegle w stosunku do wczorajszych działań, w stosunku do osób, były też prowadzone działania operacyjne milicji i służb wobec samego związku. Zatrzymano szereg materiałów, komputerów, były przeszukiwane mieszkania, były przeszukiwane siedziby Związków Polaków na Białorusi. Szkoła w Brześciu, to już wiemy od kilku dni, została zamknięta, więc to wszystko ma na celu, tak jak mówię, pewnego rodzaju zastraszenie Polaków.
Panie ministrze, dobrze. Co robi Polska? Co robią polskie władze? Oprócz oczywiście wygłaszania protestów, oburzenia i apelowania do Unii Europejskiej o sankcje.
Panie redaktorze, w pierwszej kolejności staramy się objąć opieką konsularną zarówno te osoby, które zostały zatrzymane, które podlegają tym represjom, jak i ich rodziny. Konsulowie, mimo ograniczenia przez Aleksandra Łukaszenkę obecności personalnej naszego personelu dyplomatycznego, starają się pomagać. Pomagają w kontaktach z adwokatem, interweniują, próbując dowiedzieć się, jakie są podstawy działań.
To jest przepraszam bardzo. Czemu to Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarza, nie polski konsul, znalazł obrońcę dla działaczy polonijnych?
Polski konsul Apostolidis, ja wczoraj z nim byłem w kontakcie wieczorem, również wspólnie z panem pisarnikiem i ze Związkiem Polaków na Białorusi starał się znaleźć odpowiedniego dziennikarza. Znaleziono wspólnie znaleziono wspólnie takiego, który jest aprobowany także i przez działaczy polskich. Także konsul jest cały czas na miejscu, choć nie ma bezpośredniego kontaktu z osobami zatrzymanymi. Białorusini nie pozwalają polskiemu konsulowi na kontakt z tymi 5 osobami.
Nie wiem, jak on ma ich bronić, skoro nie może z nimi rozmawiać. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, jest naszym gościem. Panie ministrze, jak my, dobrze, no to próbujemy pomóc im na miejscu. Rozumiem, że wyraziliśmy oburzenie i ja tego nie mówię nawet z ironią, ale co może zrobić Unia Europejska, bo sam Andrzej Poczobut jakiś czas temu pytany przez nas tu na antenie RMF-u o sankcje, mówił, że te sankcje są wprowadzone przede wszystkim po to, żeby wytłumaczyć się przed opinią publiczną w swoich krajach, w krajach Unii Europejskiej. Zakaz wjazdu dla Łukaszenki to nie jest żaden argument, mówił nam Andrzej Poczobut, bo on i tak nigdzie nie jeździ, a ta elita władzy i tak jeździ sobie tylko do Rosji, do krajów arabskich, więc co jej tam, zakaz wjazdu do Polski.
Ale sankcje dotyczą nie tylko zakazu wjazdu do Polski, to oczywiście jest jednym z elementów, ale również dotyczą zamrożenia aktywów finansowych części z tych osób, to po pierwsze. Po drugie, część z tych osób, nie mówię, że sam Aleksander Łukaszenka, podróżuje do Europy bardzo często, także i do Polski w różnych celach turystycznych, zakupowych. Teraz oczywiście z uwagi na COVID to jest ograniczone.
Usłyszeliśmy, że sędzia, który wydał decyzję o areszcie dla Andżeliki Borys, dostał zakaz wjazdu do Polski.
Tak, dostał zakaz wjazdu do Polski każda tego typu osoba, która przyłoży rękę do represji na Polaków, spotka się z taką odpowiedzią. Ale wracając do samych sankcji, Unia Europejska w ostatniej transzy także dzięki aktywności Polski wprowadziła sankcje takie punktowe, gospodarcze.
Będziemy osoby, o nich rozmawiać w internetowej części naszej rozmowy, panie ministrze.
Aparat represji został poddany sankcjom. Nie będzie mógł handlować z Unią Europejską.
Panie ministrze, jeszcze dwa pytania, zanim przejdziemy do internetu. Części naszej rozmowy. Pierwsze dość krótkie pytanie, liczę na krótką odpowiedź. Czy minister Krzysztof Szczerski, minister zajmujący się sprawami zagranicznymi w Kancelarii Prezydenta, zostanie ambasadorem Polski przy ONZ-cie?
To jest pytanie do pana ministra Krzysztofa Szczerskiego. Odpowiadam najkrócej jak mogę.
A czy MSZ rekomenduje pana ministra? To jest...
Z całą pewnością, jeśli pan minister Krzysztof Szczerski będzie chciał zostać stałym przedstawicielem przy ONZ, ma ku temu kompetencje i z całą pewnością Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie tutaj rekomendować tego typu kandydaturę, jeśli ona będzie procedowana.
Panie ministrze, niedługo rocznica katastrofy smoleńskiej. Czy przewidywane są jakieś obchody w Rosji, w Smoleńsku, tej rocznicy 10 kwietnia?
Jeśli tylko warunki pozwolą, to z całą pewnością polski ambasador uda się na miejsce katastrofy, tak jak w latach poprzednich, oddać hołd osobom, które zginęły w katastrofie. To jeśli chodzi o terytorium Rosji, no musimy wiedzieć, że żyjemy dzisiaj w bardzo niepewnych czasach także ze względów epidemiologicznych, więc jasne. Część uroczystości, myślę, że też w skromniejszym wymiarze będzie miała miejsce tutaj w Warszawie.
Panie ministrze, ostatnie pytanie w tej części rozmowy to pytanie o to, czy my w ogóle rozmawiamy na przykład z Rosją na temat zwrotu wraku prezydenckiego Tupolewa.
Panie redaktorze, przetrzymywanie wraku nie ma żadnej podstawy prawnej. My to komunikujemy stronie rosyjskiej. Rozmawialiśmy ze stroną rosyjską wielokrotnie na różnych poziomach, od poziomu roboczego po poziom dyrektorski, po wizytę wiceministra w Moskwie, po rozmowy także ministra
spraw zagranicznych. Rozumiem, że w każdym razie jest to rozmowa ze ścianą, tak?
Strona rosyjska nie jest w żaden sposób zainteresowana rozwiązaniem tego tematu.
RMF24.pl, radio RMF24.pl oraz interia.pl to miejsce, gdzie możemy posłuchać dalej tej rozmowy. Będę pytał, proszę państwa, także o AliExpress, więc zostańcie z nami. A słuchaczom radia serdecznie dziękujemy i życzymy miłego i jak zawsze zdrowego weekendu. Panie ministrze, to jesteśmy teraz w radiu RMF24.pl, jesteśmy w interii.pl i jesteśmy na tych wszystkich komunikatorach i mediach społecznościowych, w których teraz mowa jest transmitowana. Pan pozwoli, że zacznę nie od AliExpressu, tylko jeszcze od Białorusi, bo tak naprawdę pan w pierwszym zdaniu powiedział, że Aleksander Łukaszenka rozprawia się właściwie z własnym społeczeństwem, rozprawia się ze swoją, ze swoim narodem. Czy w tej sytuacji... Dobrze, ale panie ministrze, czy w tej sytuacji fałszywie nie brzmią słowa marszałka Karczewskiego, który odwiedził jako marszałek Senatu, odwiedził Białoruś i twierdził, że Aleksander Łukaszenka to taki ciepły, miły pan?
Panie redaktorze, marszałek Karczewski wizytując Białoruś, czy prowadząc dialog wówczas z Białorusią, także i na prośbę Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wcielił się w rolę dyplomaty. Jak pan może się domyślać, my czasami mówimy różne rzeczy naszym partnerom, to wcale nie znaczy, że tak dokładnie o nich myślimy.
No tak, ale on tego nie mówił Łukaszence. On po powrocie mówił Polakom, że to ciepły człowiek. Ja rozumiem, że Łukaszenko jest miłym dżentelmenem. Gra w hokeja, właściwie nie wiem, co tam jeszcze może mieć miłego w sobie Łukaszenka, bo go nie znam, no ale, ale okej. Tak naprawdę pytanie jest proste. Czy to nie był błąd? Czy tego typu słowa i tego typu gesty nie były błędem?
Czytam to pytanie jako pytanie o naszą politykę wobec Białorusi i tutaj pragnę pana zapewnić, że ona się w zasadzie co do celów nie zmienia od wielu, wielu lat. Bez względu mogą się zmieniać metody. Cel jest jeden i podstawowy. My jesteśmy za wolną, suwerenną,
ja
niepodległą
rozumiem,
Białorusią,
panie ministrze,
która,
ale pan pozwoli, że ja panu
która będzie rządzona w sposób zgodny z wolą społeczeństwa. To jest nasz cel podstawowy. Metody zmieniają się w zależności od tego, co dzieje się na Białorusi. W sytuacji, w której są tam pacyfikowani ludzie, są stosowane represje, są osoby zatrzymywane, aresztowane, trudno o utrzymywanie jakiegoś dialogu. W sytuacji z kolei, kiedy tego typu represji nie ma, reżim wówczas otwierał się na kontakt z Zachodem. Ja przypomnę tylko, że sankcje na Aleksandra Łukaszenkę i Białoruś zostały zniesione w 2015 roku przez całą Unię Europejską.
Panie
to nie
ministrze,
tylko Polska
panie ministrze, właśnie chciałem,
zmieniała
właśnie
swoje metody
pan
wobec
pan czyta
Białoruś.
W myślach. Naprawdę jakiś to rzadki talent. Pan mi czyta w myślach. Ja panu bowiem chciałem pokazać, że Łukaszenko bawi się z wami, tak jak i z całą opinią Zachodu, co jakiś czas strojąc się w piórko takiego twardego, białoruskiego polityka, który już z Rosją wcale nie chce iść razem i wtedy otwiera się, jest serdeczny wobec polityków z Europy. No przecież to właśnie Stanisław Karczewski mówił, pan pozwoli, że zacytuję, moja rozmowa z Aleksandrem Łukaszenką była dobra, serdeczna i długa. Trwała ponad godzinę i tak dalej, i tak dalej. No, miły, ciepły człowiek, który przez ponad godzinę rozmawia z polskim marszałkiem Senatu, tylko po to, by chwilę później przycisnąć śrubę znowu Białorusinom, Polakom i w zasadzie każdemu. No.
No nie chwilę później, tylko kilka lat później. Przez te kilka lat wydarzyło się na Białorusi, także w kontekście sytuacji Polaków, wiele pozytywnych elementów. Także i w relacjach gospodarczych polsko-białoruskich sporo się wydarzyło. Jeśli my chcemy mieć w jakikolwiek sposób później możliwość oddziaływania na rzeczywistość białoruską, no to nie mogliśmy ciągle wyizolowywać Białorusi i dawać tylko i wyłącznie narzędzia Rosji. Stąd też była ta próba nawiązania dialogu. Ja tylko powiem, co się wydarzyło w tamtych latach. Wiele polskich szkół społecznych zostało otwartych. Związek Polaków na Białorusi, mimo że nadal nielegalny, mógł funkcjonować. Te wszystkie wydarzenia kulturalne, to były dziesiątki czy nawet setki wydarzeń, nie były rozbijane przez KGB, tak jak to miało miejsce wcześniej. Dziesiątki czy setki polskich dzieci mogło nauczać języka polskiego, mogło się uczyć języka polskiego. Jednocześnie kilkanaście, na przykład polityka historyczna, dla nas ważna, to są jednak nasze tereny, na których polska kultura była bardzo obecna. Szereg cmentarzy zostało wyremontowanych, odnowionych tylko i wyłącznie dzięki zgodzie strony białoruskiej. Te elementy zostaną i to jest efekt tamtego dialogu.
Tamtego ocieplenia.
A przede wszystkim nie stosowano wówczas przemocy przez te kilka lat. No to teraz odpowiedzmy sobie na pytanie, czy warto było przez ten moment
czy warto było powiedzieć, że to ciepły człowiek. Dobrze. Panie ministrze, ja nie chcę teraz wracać do tego, co było, tylko zadać, tylko pozwoli pan, że zadam pytanie o to, co robimy i co będzie, bo czy w ogóle, może zacznijmy od tego, czy my w ogóle uznajemy w tej chwili władzę Aleksandra Łukaszenki na Białorusi?
Aleksander Łukaszenka nie tylko zdaniem Polski, ale zdaniem całego świata zachodniego nie wygrał wyborów sierpniowych, w tym sensie
po polsku
nie,
mówi
jest
się przegrał.
Legalnym, nie jest legalnym,
ale
nie jest legalną głową państwa.
Jeżeli ich nie wygrał, to znaczy, że je przegrał, tak?
Nie wygrał, bo wybory były niezgodne ze standardami. My nawoływaliśmy od sierpnia i nie tylko my, cała Unia Europejska, do powtórzenia procesu wyborczego.
Przypomnę, że wybory odbyły się 9 sierpnia. Oficjalnie Aleksander Łukaszenka zdobył w nich 80% głosów. W związku z tym żadna druga tura nie była potrzebna, a Swietłana Cichanouska dostała 10% głosów. Unia Europejska i Polska nie uznaje wyniku tych wyborów. Co oprócz tego, że pan to powie w radiu, to oznacza w praktyce?
W praktyce to oznacza, że nie ma i nie powinno być bezpośrednich kontaktów z samym Aleksandrem Łukaszenką, w tym sensie jako z prezydentem. Oczywiście jako z człowiekiem, który de facto sprawuje kontrolę nad Białorusią, te kontakty mogą być nawiązywane. No nie będzie przyjmowany Aleksandr Łukaszenka w Europie jako głowa państwa, prawda, z fanfarami i na czerwonych dywanach. Jest i od tego nie możemy uciec. Jest w tym momencie de facto rządzącym tym, co się dzieje na Białorusi. Ale w związku z tymi wyborami, bo pan redaktor też często pytał o to, co się wydarzyło, co my możemy, bo jak zwykle tylko oświadczenia, statementy i tweety. To jest nie do końca prawda. Ja rozumiem, że tak to czyta może i środowisko dziennikarskie, ale
środowisko
naprawdę...
dziennikarskie. Sporo... Nie, ale nie, naprawdę, jeżeli myślę sobie tak, no, z perspektywy naszego słuchacza w tej chwili, to wygląda tak, że Łukaszenka sobie rządzi Białorusią, robi sobie tam absolutnie co zechce. I cóż zostaje Unii Europejskiej? No otóż Unii Europejskiej pozostaje zebrać się i oburzyć.
No nie, nie do końca. No to jeżeli pan mi pozwoli, to ja może w trzech zdaniach, czy w czterech
bardzo
zdaniach
proszę.
Powiem. Unia Europejska oczywiście nie ma takich narzędzi, nie stosuje takich narzędzi jak Rosja chociażby, prawda? Nie mamy tak bezpośredniego wpływu poprzez, nie wiem, obecność naszych wojsk, czy poprzez obecność służb specjalnych, infiltrację i tak dalej. My mamy miękkie narzędzia oddziaływania i tymi miękkimi narzędziami staramy się oddziaływać na rzeczywistość wokół, w ogóle w całym sąsiedztwie. Z jednej strony oczywiście scenariuszem takim negatywnym są też te sankcje, prawda, gospodarcze, zakazy wjazdów, brak handlu, ograniczenia natury polityczno-prawno-gospodarczo-dyplomatycznej. Z drugiej strony Unia Europejska oferuje też pewien pozytywny scenariusz dla Białorusi. Jest opracowany ekonomiczny plan dla Białorusi. Pamiętajmy, że Białoruś jest w gigantycznym kryzysie gospodarczym. Ma szansę, jeżeli wejdzie na drogę reform, jakiejś pozytywnej zmiany, także i w sensie finansowym wsparcia od instytucji nie tylko europejskich, ale i od Banku Światowego, od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Więc są
rozumiem, że pan teraz pokazuje Białorusinom marchewkę. Rozumiem, że pan pokazuje teraz Białorusi marchewkę, że no jeżeli będziecie, jeżeli się zmienicie, to tylko tak realnie, to czy pan myśli w ogóle, że Łukaszenko jest zainteresowany albo nawet, czy jest w stanie prowadzić taką politykę, o jakiej mówimy, czyli politykę no jakiejś demokratyzacji, zbliżenia z Unią Europejską. Skończyłoby się to przecież dla niego odejściem, bo no, gdyby tam były demokratyczne wybory, to po pierwsze Łukaszenko by je przegrał, po drugie Rosja by na to nie pozwoliła. Więc wie pan, sytuacja jawi się jako beznadziejna.
To, czy Rosja na coś pozwala, czy nie pozwala, czy na coś pozwoli, to jest pytanie, bo akurat Rosja z wielu sygnałów mamy świadomość, że Rosja, Aleksandr Łukaszenka też nie jest wymarzonym liderem Białorusi dla Rosji, tam też jest pewnego rodzaju zmęczenie. Oczywiście, że Aleksandr Łukaszenka w tym sensie nie jest zdolny do pełnej demokratyzacji Białorusi, ale Białoruś i białoruski administracja, białoruski aparat władzy, to nie jest tylko sam Aleksandr Łukaszenka, tam jest wiele osób, co do których możemy również wysyłać pozytywne sygnały i to robimy.
Czyli chcę wam powiedzieć, że liczymy na przewrót pałacowy, na to, że będzie tam ktoś lepszy niż Łukaszenka. Może nie zaraz szczery demokrata, ale taki Gierek?
Liczymy na to, panie redaktorze, że Białoruś będzie rządzona zgodnie z wolą białoruskiego społeczeństwa.
Aha, jasne. Ja też na to liczę, ale jakoś nie bardzo w to wierzę, panie ministrze, ale to już zupełnie inna sprawa. Pytanie, czy pan kiedykolwiek był na Białorusi, panie ministrze?
Tak, byłem kilka razy na Białorusi. Bardzo ładny kraj, w sensie takim dla nas, dla Polaków. Myślę, że z takim rozrzewnieniem wracamy tam do różnych miejsc. Oglądaliśmy, nie wiem, chociażby park, w którym był dworek, w którym był grany przedwojenny Pan Tadeusz, więc to dla nas przecież są ważne miejsca.
To prawda, a tam był tam tylko służbowo czy prywatnie?
Służbowo.
Widzi pan, to pan życia nie zna. Ale to kiedyś jak pana wyrzucą, to niech pan sobie tam pojedzie prywatnie. To
dopiero... A pan redaktor był na Białorusi?
Proszę pana, ile ja razy tam byłem. O! Jak byłem małą dziewczynką, proszę pana, jeszcze w czasach studenckich spędzałem każde wakacje na wschodzie. Byłem w każdej byłej sowieckiej republice co najmniej dwukrotnie. Ja dwa razy w Tadżykistanie nawet byłem, panie ministrze, więc to już zupełnie inna historia. Stąd po rosyjsku już się dogadam. Panie ministrze, ale... O chińszczyźnie chcę z panem porozmawiać na sam koniec naszej rozmowy. I nie mam na myśli o dziwo chińskiej kuchni, tylko AliExpress. Jest to uwaga, być może są tacy wśród państwa, którzy nie wiedzą, że to taki Amazon albo takie Allegro, ale chińskie, w związku z tym można nam kupić wszystko po taniości, choć nie jestem do końca pewien, czy to jest aby legalne i aby jakość tego jest dokładnie tak, jak jej oczekujemy, ale mniejsza z tym, panie ministrze, czy pan kupuje na AliExpress?
Nie, nie kupuję na AliExpress.
A żonie też pan zabrania?
Nie, moja żona jest wolnym człowiekiem, więc może kupować, ale nie zwierzała mi się ostatnio, żeby kupowała na AliExpress.
Nie ma się co zwierzać, przychodzi kurier i widać skąd jest towar.
Proszę pana, jestem w pracy, ja nie wiem, co przynosi kurier.
Więc tak, rozumiem, że pani przydacz może sobie kupować nawet na AliExpress, ale rozumiem, że nie ma zakazu kupowania na AliExpress. My z Chinami nie prowadzimy wojny handlowej. Czy coś mi ominęło?
Nie, absolutnie nie. Jeśli tylko to jest legalne zgodnie z polskim prawodawstwem, nie widzę powodów, żeby ograniczać tutaj.
To niech pan pomoże milionom Polaków, którzy tam kupują, bo tam jest zator, wie pan, w kanale sueskim i te biedne, te statki.
Ale
z towarem...
taka, widziałem, mała koparka dzielnie walczy tam, próbując przepchnąć ten kontenerowiec.
Myśli pan, że się przekopią i gdzie indziej zrobią drugi kanał?
No być może, to byłby wielki problem, chociaż z drugiej strony była już próba budowy kanału równoległego do kanału panamskiego i to Chińczycy próbowali budować w Kostaryce, no niestety projekt został póki co wstrzymany, więc to
niestety
nie jest chyba...
Ja nie jestem pewien, czy należy życzyć Chińczykom wszystkiego najlepszego, również w Ameryce Południowej. Oni są na całym świecie, niech pan pojedzie kiedyś do Afryki, to pan zobaczy, że to jest w zasadzie jedna wielka chińska kolonia.
Byłem wielokrotnie, widziałem aktywność chińską naprawdę imponującą. Muszę powiedzieć, że nawet leciałem z jednej bardzo małej miejscowości do innej bardzo małej miejscowości. Byłem chyba jedynym Europejczykiem, reszta to byli Chińczycy.
Gdzie?
Pomiędzy Kenią a Angolą. Tak.
Z Kenią a Angolą? Między Kenią a Angolą, no to jest kawał drogi, to po pierwsze. Nie wiem, jakie samoloty tam latają.
Ale samoloty były pełne obywateli chińskich różnego rodzaju. I biznesmenów, i nawet robotników, którzy, jak wiemy, w Afryce wykonują chińskie projekty. Także i chińscy robotnicy przyjeżdżający.
Niech pan mi tego wszystkiego nie mówi, bo od razu mam ochotę tam pojechać. Jakoś chwilowo nie mogę. I polatać sobie takimi dziwacznymi liniami jak Malawi Air, Rwanda Air. Latało takimi dziwactwami również. Panie ministrze, teraz pytanie serio.
Teraz na Zanzibar się wszyscy polscy celebryci wybierają, ale rozumiem, że to nie ten kierunek.
Primo, nie jestem celebrytą. Sekundo, ja byłem na Zanzibarze hen dawno temu, kiedy tam nie było tych wszystkich hoteli.
Before it was cool, tak jest.
Tak. Teraz to bym w życiu nie pojechał, ale dobrze, stop. Pytanie serio. To jest pytanie o szczepionki. Panie ministrze, czy w ogóle rozważaliśmy zakup szczepionki od Rosjan, czyli zakup Sputnika i zakup szczepionki chińskiej?
Panie redaktorze, to co jest w tym momencie najważniejsze, oczywiście to wzmocnienie możliwości produkcyjnych szczepionki tutaj w Unii Europejskiej, tak żeby jak najszybciej zaszczepić Polaków. Natomiast równolegle wiele państw poszukiwało i poszukuje innych form zapełnienia tej potrzeby.
Ale czy my rozmawialiśmy o tym z Rosjanami?
Ważne jest tutaj też bezpieczeństwo i przecież o tym mówił wielokrotnie i pan premier, i pan minister Niedzielski. Europejska Agencja Leków musi zatwierdzić poszczególne szczepionki, żeby móc je kupować.
Czyli nie rozmawialiśmy,
ja mogę powiedzieć o swoim osobistym zdaniu, panie redaktorze. Jeśli chodzi o szczepionkę rosyjską, z różnych względów, także i mojego poczucia bezpieczeństwa, na tym etapie nie zdecydowałbym się na tego typu rozmowy. Natomiast jeśli chodzi o szczepionkę chińską, no to ona jest rzeczywiście w szeregu państw już stosowana. Natomiast na ten moment nie jest jeszcze dopuszczona do szczepienia w Europie.
Czyli jakby panu zaproponowano, żeby się pan zaszczepił szczepionką chińską, to by się pan zgodził, a Sputnikiem nie, tak?
Ja bym chciał się zaszczepić najchętniej Pfizerem albo AstraZeneca, jeśli jest dostępna. Czekam na razie w kolejce.
Bardzo panu serdecznie dziękujemy. Kłaniamy się nisko panu. Marcin Przydacz, wiceminister spraw zagranicznych, był naszym gościem oraz kłaniam się nisko państwu. Do usłyszenia, do zobaczenia w poniedziałek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.